Naszym gościem jest dr Tadeusz Dzwonkowski, dyrektor Archiwum Państwowego w Zielonej Górze. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dziś 59. rocznica wydarzeń zielonogórskich 30 maja 1960 roku. To data, o której wiemy, i wydarzenia, o których wiemy coraz więcej, czy wystarczająco dużo. Pytam pana o perspektywę osoby, która przecież zajmuje się tematem od bardzo dawna, która chyba wie najwięcej o tym, co wtedy, w tamtym czasie się wydarzyło w Winnym Grodzie.
Oczywiście możliwości badawcze nie są do końca nigdy wyczerpane i zawsze można kolejne badania prowadzić z różnej perspektywy, z różnej strony, pod różnym kątem. Natomiast w tej chwili wydaje mi się, że materiał źródłowy, który jest w dyspozycji, który pozostał, który został zachowany, praktycznie już został, że tak powiem, wykorzystany, tak, prawie w 100%.
A czy docierają do nas informacje i świadectwa osób, które w tych wydarzeniach zielonogórskich udział brały, mieszkańców, które nie były znane wcześniej?
Czy generalnie tych świadków jest coraz mniej i praktycznie już w tej chwili prawie nie ma. Teraz wspomnienia, jakieś tam po prostu uwagi, coś z pamięci próbują wykrzesić najmłodsi, tak? Ci, którzy na barkach rodziców uciekali z tych rozprzestrzeni, z tej przestrzeni, że tak powiem, z tego pola bitwy, tak? I w zasadzie tak, bezpośrednich uczestników jest coraz mniej już. To są ludzie, którzy mają po 80, nierzadko już prawie pod 90 lat i generalnie ja myślę, że kilku zaledwie pozostało.
Przypomnijmy chronologię wydarzeń, wypadków. To był poranek, kiedy w domu katolickim były prowadzone lekcje religii. Przyszli przedstawiciele władz, nakazali opuszczenie budynku. Wcześniej przecież dokumenty i decyzje były przekazywane, ale to spotkało się z oporem mieszkańców Zielonej Góry.
Znaczy, sam przebieg taki przygotowania oczywiście władza poczyniła dużo wcześniej, zrobiła plan działania, tak zwanego zabezpieczenia. Zresztą ten plan jest do dzisiaj w aktach pozostał, więc mamy kompletną informację, jak władza do tego się przygotowywała. Natomiast sam wybuch był spontaniczny i coś w rodzaju takiej fali wzmagającej się, więc na początku o godzinie 7, powiedzmy w 7:30, gdzieś to trudno z zegarkiem w ręku określić.
To była sobota.
W tych godzinach to było... To był poniedziałek.
Poniedziałek, przepraszam.
Poniedziałek. Więc tych ludzi było bardzo mało, zwłaszcza to były starsze kobiety, które swoje wnuczki odprowadzały na naukę religii. Trzeba było poczekać, aż się nauka religii skończy i tego wnuczka z powrotem przyprowadzić do rodziców, do domu.
Tak.
Bo z reguły to kwestia przedszkoli, tak, czy szkoły. To trochę inaczej wyglądało to wszystko niż jest obecnie, więc to tak mniej więcej się działo i po prostu w pewnym momencie przystąpiła do pracy ta grupa eksmisyjna z Urzędu Miejskiego i zaczęto wynosić sprzęt i wówczas te kobiety się postawiły, że nie można. Tak? No to tamci oczywiście przypuszczali, że tak będzie, w związku z tym powiadomili
Milicję Obywatelską,
która jakiś tam kilku milicjantów zaczęło interweniować, straszyć te kobiety, a co najgorsze, w pewnym momencie fizycznie wyciągać z tego korytarza, tam z tych z tego pomieszczenia.
I wtedy poszedł ten pierwszy zapłon w stronę miasta.
I kobiety zaczęły
tak?
krzyczeć po prostu, bo ci normalnie, brutalnie zaczęli się z nimi obchodzić. I poszedł sygnał na zewnątrz budynku tego typu, że tutaj milicja bije kobiety. W związku z tym znalazło się też kilku mężczyzn, którzy stanęli w ich obronie. I generalnie już później te wydarzenia toczyły się niemalże jak na filmie. Przyjeżdżały, powiedzmy, kolejne grupy milicjantów, które były rozpraszane przez zbierający się coraz większy tłum, coraz więcej ludzi brało w tym udział. I w efekcie, gdy wyszła ta zmiana poranna o godzinie 2 z pracy, to wówczas to już było apogeum, prawda? Gdzieś około 5000 ludzi znalazło się na placu i w okolicznych uliczkach i zaczęły się normalnie, prawie regularne walki na
Jak
kamienie,
długo trwały
na
zamieszki? Do której godziny, o której całe to poruszenie zostało spacyfikowane? No i jakie były konsekwencje?
Znaczy ostatecznie... Można mówić, że tak, główny trzon w ogóle został rozbity gdzieś o godzinie 17:30, ale w zasadzie te takie zmagania grup, zwłaszcza młodzieży, się nie zakończyły tak szybko. To trwało do późna, gdzieś do godziny 9 wieczorem, więc bo to była też taka swoista, trudno to nazwać grą, ale swoista manifestacja oporu w ten sposób, że podbiegała jakaś grupa młodzieży, grupa młodych zwłaszcza, albo kilku dwudziestolatków, powiedzmy, i zaczęła rzucać kamieniami w milicjantów. Ci z kolei ruszali z pałami na nich, tak? I tak bo na wokół tam, powiedzmy, obecnej Kupieckiej, gdzieś tam, powiedzmy, ale też aż po plac Matejki, ale też aż prawie pod ulicę Długą, Kasprowicza. No, bez przerwy
Panie
takie
doktorze,
były.
No, musimy powiedzieć o tych represjach, które później dotknęły mieszkańców biorących udział w tych wydarzeniach. Często były to też osoby postronne, które były przecież przez milicję obywatelską zatrzymywane, aresztowane. No, jakiego rodzaju represje dotknęły właśnie tych zatrzymanych?
Więc ja myślę, że na początku może powinniśmy powiedzieć o jednej podstawowej sprawie. Co było, że tak powiem, według ówczesnych władz już przestępstwem, wykroczeniem, jak to prawnicy mówią, a władza to kwalifikowała jako przestępstwo. Sama obecność na placu. I to zadecydowało o tym, czy kogoś aresztowali, czy nie aresztowali. Nawet jeżeli nie brał udziału, bo dzisiaj tak błędnie oczywiście wszyscy, którzy tam byli na tym placu, na pewno rzucali kamieniami w tą władzę biedną, prawda, i tak dalej. Są takie głosy, jeszcze dzisiaj przecież nie milkną te głosy i są powielane pewne fałszywe, że tak powiem, wyobrażenia, które są sprawcą, których jest propaganda PRL-owska i do dzisiaj jest takie przekonanie. Ale to sama obecność na placu. Wystarczyło, że zrobili zdjęcie, że byłeś na placu, a nie daj Boże jeszcze miałeś może tam kamień albo jakąś taką postawę wskazującą na to, że coś tam czymś rzucałeś.
To już był dowód.
I dzisiaj tak to niestety się po prostu... I dlatego też liczba tych skazanych była ogromna. Ale to nie tylko chodzi o tych, którzy bezpośrednio zostali ukarani więzieniem, zatrzymaniem, jakimś tam... Chodzi też o represje, które później były stosowane, typu brak awansów pracy, tak? Brak...
Problemy ze znalezieniem zatrudnienia przecież,
oczywiście,
prawda?
Ja znam kilkanaście osób, którzy mieli problemy ze znalezieniem zatrudnienia. Ja znam też takich, którzy nie otrzymywali mieszkań. Przecież tam wszystko działo, każdym dobrem dzieliła władza, więc władza dzieliła mieszkaniami, dzieliła talonami na samochody już później w latach 70., ale jeszcze przecież w latach 60. też, ale to trudno mówić o samochodach, o zwykłych mieszkaniach, to był problem, tak? Nie otrzymałeś mieszkania, bo mieli na ciebie haka, tak? Więc nie dostałeś, że tak powiem, w czasu, bo mieli na ciebie haka, tak? Dziecko nie dostało się do jakiejś szkoły wymarzonej przez dziecko i przez ciebie, bo mieli na ciebie haka. I to tak działało. Działało praktycznie bardzo skutecznie do lat 70., do początków lat 70., później epoka Gierka trochę odpuszczono, ale to wcale nie znaczy, że o tym tak do końca zapomniano.
Szczególne represje dotknęły przecież również proboszcza księdza Kazimierza Michalskiego, tym bardziej kończąc tą rozmowę i podsumowując, ze smutkiem należy odnotować fakt, że Rada Miasta Zielona Góra nie zdecydowała się na to, żeby wesprzeć ideę pomnika księdza Kazimierza Michalskiego podczas ostatniej sesji. Temat ma wrócić, natomiast to smutna konstatacja, że po tych 59 latach niestety ten pomnik jeszcze nie stoi i że tutaj woli ze strony części radnych, powiedzmy sobie, związanych z określonym środowiskiem, takiej decyzji nie podjęła.
Ja jeszcze chcę do tego rozmowę tylko powiedzieć jedno krótkie zdanie. Mianowicie pamiętajmy, że decyzji pierwszego sekretarza Komitetu Wojewódzkiego ówczesnego Tadeusza Wieczorka było to, że tych elementów my się pozbędziemy z miasta i myślę, że niektórzy jeszcze już chyba w czwartym pokoleniu czy w trzecim za mocno są przesiąknięci tymi dosyć, no oczywiście w pewnym sensie to jest żart, ale też jakaś smutna rzeczywistość.
Doktor Tadeusz Dzwonkowski, ty historyk, dyrektor Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, był gościem Radia Zachód. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.